architektura jest tutaj tylko jednym z kierunków tej euforii na fali odzyskania niepodległości. To jest taki kult historii, szczególnie historii z czasów przedrozbiorowych. To jest coś bardzo powszechnego i patrząc na to z dzisiejszego punktu widzenia, to jest no, wręcz czasami nawet trochę zabawne. Na przykład pierwszy projekt konstytucji był stylizowany na język staropolski. Pierwsze mowy sejmowe były wygłaszane stylizowanym stylem Piotra Skargi, XVI-wiecznego kaznodziei, a nawet kiedy rozgorzała na łamach prasy dyskusja o tym, jak powinna się nazywać nowa polska waluta, pojawiały się takie propozycje jak Sarmat, Lech, Piast, Polonia, Pol, nawet Kościuszko. Niewiele brakowało, a płacilibyśmy kościuszkami. Ostatecznie wprowadzono złotego. Ten kult historii był na każdym kroku. I w architekturze on się bardzo mocno przejawił. Dlatego, że przed rokiem 18, przez ponad 100 lat zaborów, architektura była, no, można powiedzieć, narzucana, prawda? W zależności od tego, w zależności od ziemi, na terenach zachodnich to był niemiecki neogotyk, neoromanizm, na wschodzie taki rosyjski styl cerkiewny i z tego należało wyjść, a po drugie dokonać integracji ziem polskich, podzielonych pomiędzy zaborców. No każda był i każda była inna. Zresztą to do dzisiaj widzimy, że Poznań, Warszawa, Kraków to są zupełnie różne miasta, także architektonicznie. Należało to zintegrować, połączyć te ziemie polskie. Więc stworzyć nowy, spójny polski styl. On nie był do końca nowy, dlatego że lata popularności stylów narodowych, to nie było tylko polskie zjawisko, to w ogóle pojawiało się w narodach, które nie miały własnych państw, czyli tak naprawdę cały ten pas Europy Środkowo-Wschodniej, Finlandia, kraje bałtyckie, Polska, Czechy, Słowacja, Węgrzy, kraje południowo-słowiańskie, one nie miały własnych państw. Tam się tworzyły style narodowe. W Polsce podobnie, tylko na początku XX wieku to miało ograniczone możliwości rozwoju, natomiast po roku 18 to miało pełne możliwości rozwoju. Sięgano tutaj do opracowań teoretycznych, bo pierwsze dekady XX wieku powstają opracowania teoretyczne. Architekci zastanawiają się, jak powinien ten polski styl wyglądać, co my mieliśmy takiego specyficznego, czego nie mają inne narody. I na bazie tych opracowań teoretycznych projektowano nowe obiekty, które miały być właśnie taką architekturą swojską, rodzimą, właśnie taką polską.
Czyli to było wszystko przemyślane. Nie było takiej samowolki, która dzisiaj gdzieniegdzie w niektórych miejscach, no niestety się pojawia, ta architektoniczna samowolka.
Był określony pewien repertuar motywów, tematy, które uważano za typowo polskie, takie jak renesansowa attyka, czyli takie dekoracyjne, bogate zwieńczenie, znane na przykład z takiego budynku jak sukiennice w Krakowie, jak szczyty wolutowe, takie barokizujące, jak takie charakterystyczne, niskie, pękate kolumienki. Motywy brane z architektury przedrozbiorowej, ale przede wszystkim z prowincji, czyli jakieś wiejskie kościółki, spichrze. One w okresie renesansu baroku były architektonicznie bardzo, bardzo dobre. Ponadto w związku z tym, że te pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości to jest odbudowa zniszczeń wojennych, więc architekci tworzyli wzorniki, projekty typowe jakby. I to dotyczyło śmietanki architektów. Najlepsi architekci projektowali pewne obiekty wzorcowe, na przykład jak powinna wyglądać szkoła, jak powinien wyglądać urząd gminy, jak powinna wyglądać łaźnia ludowa. I na bazie tych projektów wzorcowych rozwijano te koncepcje i projektowano indywidualnie. Natomiast był pewien punkt odniesienia.
Gdzie pan zaprowadziłby naszych słuchaczy, by obejrzeli warty uwagi budynek właśnie sprzed 100 lat?
Jeżeli chodzi o Trójmiasto, no to w zasadzie mamy Gdynię, no bo zarówno Gdańsk, jak i Sopot pozostają poza granicą Polski i tutaj kontynuowane są trendy niemieckie. Oczywiście również bardzo ciekawe, tym niemniej nie jest to architektura projektowana przez Polaków. Natomiast jeżeli chodzi o Gdynię, no to niewątpliwie najważniejszym przykładem i również niewątpliwie największą stratą w architektoniczną w okresie powojennym jest dworzec kolejowy, który już dzisiaj nie istnieje. Obecny dworzec, który mamy, jest powojenny. Natomiast pierwszy dworzec gdyński powstał w pierwszej połowie lat 20. i to była właśnie taka stricte podręcznikowo architektura polska, nawet z pewnymi ambicjami, jak się twierdzi, do takiego wariantu pomorskiego, tego narodowego tradycjonalizmu. Tam takim dominującym motywem był taki wysoki schodkowy szczyt, nawiązujący do dawnych historycznych kamienic. A poza tym, to był duży budynek, duży obiekt, to była cała encyklopedia, cały leksykon właśnie tych polskich motywów lansowanych, proponowanych jako właśnie te rodzime, te swojskie. Natomiast poza dworcem, no, pierwsze kamienice, które powstają w Gdyni, należą jeszcze do tego nurtu tradycjonalnego, takiego klasycyzującego. Dosyć szybko to się zmienia i właściwie pod koniec lat 20. i lata 30., czyli ta faza najbardziej intensywnego rozwoju Gdyni, to jest jednak modernizm. Większość tych realizacji, które mamy z tego okresu przedwojennego, no to są jednak już rzeczy modernistyczne.
A gdybyśmy mieli w Polsce gdzieś podróżując zajrzeć do konkretnej miejscowości i zapoznać się z tym stylem narodowym, co by pan na pewno polecił, dokąd pojechać?
No właśnie tutaj dworce kolejowe. To jest taki temat, którym celowo i szczególnie nadawano te formy tego narodowego tradycjonalizmu, dlatego że w architekturze dworców kolejowych najłatwiej było zwizualizować to integrowanie ziem polskich. Do najciekawszych przykładów należą takie dworce jak na przykład dworzec kolejowy w Żyrardowie, dworce budowane, bardziej takie budynki stacyjne, budowane na linii Śląsk-Gdynia, bo wtedy jedną z najważniejszych inwestycji II Rzeczypospolitej była magistrala węglowa, tak zwana Śląsk-Gdynia. Zapraszam szczególnie serdecznie na dawne Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej, czyli obecne tereny zachodniej Białorusi, zachodniej Ukrainy i częściowo również Litwy. Tam zachowało się bardzo wiele przykładów polskiej architektury z okresu międzywojennego, zarówno tego narodowego tradycjonalizmu, jak i tego funkcjonalizmu, modernizmu lat 30. w takich miastach jak Brześć nad Bugiem, Grodno, Lida, nie mówiąc o Lwowie, Wilnie, również w wielu mniejszych ośrodkach. Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Sołach. Cudowny wręcz przykład tego narodowego tradycjonalizmu. Można stać i po prostu karmić oczy przez długą chwilę, a może jeszcze i dłużej.